nie pamiętasz? Gdzieśmy się po wojnie spotkali? O, już wiem. Miałeś jeszcze rękę na temblaku i w mundurze byłeś. Przy sąsiednim stoliku jakaś dama powiedziała: o, jaki przystojny porucznik, szkoda, że ma rękę na temblaku. Mundur leżał na tobie jak na manekinie, kołnierz spięty pod szyją, jakby odcinał ci głowę od ciała. Gdy zwozili trupy, jeden miał taką głowę odciętą. Wysokiej był rangi, sznur, medale oficerki, ostrogi. Ty też byłeś chyba w kawalerii. Zabrzęczały ostrogi, jak trzasnąłeś obcasami. I skąd wiedziałeś, że ja tam będę? To nie mógł być przypadek. I gdzie to było? Mój Boże, gdzież to mogło być? Muzykę słyszę, gają walca na falach Dunaju. Widzę, jak rozglądasz się po ludziach, próbuję zwrócić twoje oczy na mnie. Omiotłeś mnie, aby wzrokiem. Zrywają się jakieś damy, podbiegają do ciebie, któraś całuje tę twoją rękę na temblaku. Chcesz ją wyrwać od jej ust, lecz masz unieruchomioną, całujesz te damy w głowę. A ja tak pragnęłam, żebyś mnie pocałował. I poczułam się znów sanitariuszką w zakrwawionym fartuchu, w czepku z czerwonym krzyżem, wśród jęków, krzyków, błagań, a tu i tam ranni i umierający wokół mnie. A byłam w pięknej sukni z kaszmiru. O, droga była, w kapelusiku. Wtedy modne były takie nieduże, podobne do hełmów. W pantofelkach, na wysokich obcasikach. Sznur pereł miałam wokół szyi, pierścionek z brylantem na palcu. Przedtem poszłam do kosmetyczki, manikurzystki, fryzjera. Zdjęli trochę ze mnie tej wojny. Może dlategoś mnie nie poznał. I zapragnęłam zawrócić czas, żeby znów była wojna, abyś poznał, że to ja. Ręce zaczęły mi drżeć. Wyciągam z torebki papierosa, zapalniczkę, próbuję przypalić, ale ogień nie chce trafić w koniec papierosa. Zrywa się jakiś mężczyzna od sąsiedniego stolika, wyjmuje z moich rąk zapalniczkę, przypala mi, pyta, czy może się przysiąść. Mówię nie, bo był w cywilu. Czekałam, że ty podejdziesz i spytasz, czy możesz się przysiąść. Zapomniałam ci już nawet tego nieludzkiego snu. Pomyślałam, głupstwo wtedy zrobiłam, że się w kimś innym zakochałam. A radziła mi dobrze ta wdowa. Teraz może być za późno. Na morfinie byłeś i dlatego tak spałeś. Myślisz, że na wojnie nie pragnie się, żeby ktoś przyszedł i przytulił się do ciebie? Zmęczona po niejednej nieprzespanej nocy padałam z nóg, w oczach mi ciemniało, a pragnęłam całym swoim ciałem, tym zmęczonym, niewyspanym, złachanym ciałem, żeby ktoś się przy mnie położył, przytulił. Sen mi kamieniem zamykał oczy, a broniłam się, że może poczuję czyjeś ciepło w moim ciele. Kto nie przeżył wojny, nie wie nic o sobie. Miała rację ta wdowa. Miłość to jedyny ratunek, żebyś nie odczłowieczyć w tym morzu łez, krwi i umierania. I może najtrwalsza, bo śmierć przybija na niej swoją pieczęć. Ale kiedy się skończyła, nie poczułam ulgi. Tu chciałam innym życiem żyć, a tu wciąż śniła mi się wojna. I taka rozdwojona żyłam. I ktoś mi poradził, żebym zapisała się do szkoły tańca. Taniec leczy, spróbuj. I moje ciało, jakby zastygłe w tej wojnie, odpuściło. Był taki tancerz. Przypadł mi w parze przy tej nauce. Podobał mi się. Spytałam go, czy był na wojnie. Powiedział, że ma wuja generała i uniknął poboru. Pomyślałam, może taki mnie z tej wojny uzdrowi? I wyszłam za niego. Skąd bym miała córkę, wnuczkę? Ale któreś nocy przyśniło mi się, żeśmy się kochali tam, wtedy, gdy to moje zmęczone, niewyspane, złachane ciało w końcu zasnęło. I od tamtąd serce moje biło już dla ciebie. Boże, Boże, nie mogłeś się zjawić wtedy, w tym mundurze, taki błyszczący, promienny, tylko teraz, gdy pora umierać? Umarła babcia, kiedy gospodyni wyjechała na urlop. Przedtem sprowadziła lekarza, zbadał babcię. Może pani spokojnie jechać, orzekł. Przez te 2 tygodnie nic się złego nie ma prawa stać. Starzy ludzie mają więcej woli życia niż młodzi. W razie czego jestem na miejscu, córka mnie zawiadomi. Tu proszę recepta 3 razy dziennie. Poprosiła jeszcze tę z góry, aby zaglądała do babci, a żona harmonisty zgłosiła się sama, że będzie zaglądać, bo co to takiego przejść z drzwi do drzwi przez sień. Córka natomiast miała sobie wziąć zwolnienie lekarskie na 2 tygodnie nieobecności gospodyni. Nie można więc powiedzieć, że nie wykazała troski o matkę, a zarazem nie zabezpieczyła sumienia przed udręką. Córka przez te wszystkie dni na zwolnieniu lekarskim najwyraźniej się nudziła. Czasem wyszła z psem na spacer, po zakupy do sklepu, obiad gotowała raz na 2 dni i przeważnie zupy. Gdy nie wyjeżdżałem na uczelnię, przychodziła i do mnie, ale była zwykle jakaś rozedrgana, zniecierpliwiona, jakby coś ją trapiło, tak że nigdy nie posiedziała dłużej. Nieraz już po chwili zrywała się, niemal wybiegając, jakby coś tam jej w kuchni kipiało albo przypalało się. Babcia natomiast ani razu nie zawołała mnie do siebie, nie wysłała Mieszka, aby mnie przyprowadził. Nawet gdy wnuczka musiała na te parę godzin wyjechać, żeby, jak mówiła, przedłużyć sobie zwolnienie lekarskie. Czyżby bała się wnuczki? Czy może, jak myślę, targowała się już ze swoją śmiercią? Spyta ktoś, a o cóż można targować się ze śmiercią? A chociażby o to, aby nam darowała przynajmniej tę najkrótszą chwilę, jaką można odczuć w sobie, abyśmy doznali samowiedzy, że umarliśmy. Dlaczego to inni mają za człowieka wiedzieć, że umarł? Nikt nie żył za niego, sam za siebie żył, a jego życie to jego śmierć. Dlaczego nie mógłby się jeszcze zdobyć choćby na westchnienie dobrze, że żyłem? Jakaż byłaby to pochwała życia? Ileż by na tym życie u ludzi zyskało? Matka miała wkrótce wrócić, gdy znudzona córka oznajmiła mi: jutro urządzam małe przyjęcie z okazji urodzin, będzie kilka osób, chcesz to przyjść? Zdumiony, nie złożyłem jej nawet życzeń. Zresztą nie weszła do mojego pokoju, uchyliła tylko drzwi. Odkąd tam mieszkałem, nie pamiętam, by kiedykolwiek wspomniała o swoich urodzinach. Unikały zresztą gości, tak ona, jak i matka. Jeden pokój, jaki im zostawiono, który był zarazem sypialnią z chorą babcią, nie nadawał się na urządzanie jakichkolwiek przyjęć. Czasem odwiedziła jej jakaś przyjaciółka, wypiły herbatę, to wszystko. Odmówiłem, że jutro mam akurat cały dzień zajęć na uczelni. Nie miałem, ale pomyślałem, że pójdę do kina na jeden seans, czy nawet drugi, i jakoś ten wieczór przetrwam. A wrócę ostatnim pociągiem, który przychodził godzinę przed północą, więc powinno być już po urodzinach, skoro miało to być małe przyjęcie. Martwiłem się tylko o babcię, jak przetrzyma te urodziny. A Mieszko, nie wiadomo do czego jest zdolny. Niestety willa rozbrzmiewała toastami, okrzykami, wybuchami śmiechu. Do tego mieli patefon, z którego płynęła jakaś hałaśliwa muzyka. Wszedłem jak zwykle od werandy do swojego pokoju, zdjąłem nawet buty, żeby mnie nie usłyszeli, światła nie zapalałem i od razu położyłem się w ubraniu na kozetce, nakrywając się z głową pierzyną. Pomyślałem, jak tam babcia to znosi. Jeśli nawet woła, prosi, żebrze, aby się uciszyli, to głos ma już tak słaby, że kto by ją w tym tumulcie usłyszał. Pierzyna nie była w stanie i moich uszu odciąć od tego tumultu. To też zacząłem liczyć po głosach, ile tam osób może być. W miarę jednak, jak liczyłem, wydawało mi się, że tych głosów przybywa, także doliczyłem się 20 kilku, chociaż tyle osób nie zmieściłoby się w tym pokoju. Stół, 3 łóżka, krzesełka, kredens, serwantka, tylko dojścia do łóżek, do kuchni, do mnie. Widocznie liczby oderwały mi się od głosów, a ja nie mogłem się zatrzymać, tak mnie to liczenie wciągnęło. Dopiero Mieszko zaszczekał i otrzeźwiałem. Ściągnąłem się ostrożnie z kozetki, żeby trzeszczące sprężyny nie zdradziły mojej obecności. Postanowiłem wyjść na dwór, pochodzić, dopóki nie skończy się przyjęcie. Księżyc w pełni, niebo rozwieżdżone, powietrze gładziło po twarzy. Taka noc wciąga w siebie, że najchętniej by się człowiek w niej rozpłynął. To też szedłem i szedłem, aż przekroczyłem granicę, że już nic nie dochodziło do mnie, co tam w willi się dzieje. Ogarnęła mnie cisza, że w pewnej chwili przystanąłem i zacząłem tej ciszy nasłuchiwać, czy jest prawdziwa, czy tylko ulegam złudzeniu. Wyrwało mnie z niej pianie koguta, który trochę jej uszczknął. Potem z churgotem przeleciał pośpieszny, wężem świateł podcinając tę noc, a za nim zaczęły się wychylać zza horyzontu blade oznaki nadciągającego świtu. Czas wracać, pomyślałem. Co będzie, to będzie, a może już skończyli. Niestety nie skończyli. Willa stawała się coraz głośniejsza w miarę jak się do niej zbliżałem. Bez tej szczególnej ostrożności, co przy wychodzeniu, wszedłem do swojego pokoju, nawet trzasnąłem drzwiami od werandy, aż szybki w niej zadźwięczały. Do pokoju nieomal wraz z tym tumultem wtoczył się jej świt. Otwierałem właśnie okno, żeby przewietrzyć trochę pokój, gdy nagle zapadła cisza, jakby tam wszyscy skamienieli. Po czym doszedł do mnie strwożony głos solenizantki. No zobacz, no, lekarzem jesteś. Czy mi się wydaje? Chwila napiętej ciszy, jak gdyby przed wybuchem, i czyjś męski głos. Niestety. Tumult wrócił ze zdwojoną siłą, ale przerażenie teraz nim targało. Uciekajmy, uciekajmy! Uniósł się nad nim histeryczny pisk jakiejś kobiety. Śmierć tu jest! Chwileczkę! Natoczyć bełkotliwy, ochrypły bas. Wypijmy z szemiennego! Wychodzili w pośpiechu, sądząc po tupocie nóg, trzaskaniu drzwiami. Solenizantka próbowała kogoś zatrzymać. Niech ktoś pomoże mi sprzątnąć. Chlaliście, żarli, a teraz mnie samą zostawiacie? W końcu bezradna z wściekłością rzuciła. To ja też w cholerę wychodzę. Zastanawiałem się, czy pójść tam i przynajmniej pocałować na pożegnanie babcie w martwą rękę. Wtem drzwi się uchyliły, pot mnie oblał, strach ścisnął mi gardło. Na szczęście był to Mieszko. Otworzył sobie jak zwykle łapą, ale nie wszedł do pokoju. Stał w progu i patrzył na mnie wyczekującymi oczyma, jakby babcia wysłała go po mnie. Nie, Mieszko, nie pójdę. Może babcia by sobie nie życzyła. Pies jesteś. Nie musisz rozumieć. Myślałem, że skoczy z wściekłością na mnie, bo w tych jego oczach złością zaiskrzyło, ale otrząsnął się tylko i odszedł. Następnego dnia po pogrzebie babci nie wrócił do domu, gdy go wypuściłem. Matka z córką przyjechały z pracy późnym popołudniem i pierwsze ich pytanie było, a gdzie Mieszko? Nie wrócił. Jak to? Kiedy go wypuściłeś? Z samego rana. I dotąd nie wrócił? Niemożliwe. Trzeba było wyjść i go poszukać. Chodziłem, szukałem. I zacząłem opowiadać, że dopiero niedawno przyszedłem do domu, bo cały czas go szukałem. Ale kamień w wodę. Matko święta, gospodynia złapała się za głowę. Od szczeniaka był u nas. Jeszcze na oczy nie widział. Smoczkiem go karmiłam. Może w nocy wróci. A nie, to jutro trzeba iść do księdza, żeby zambony ogłosił. Może jest u kogoś, a ktoś nie wie, czyj to pies. Co ci ksiądz pomoże? Córkę jakby ubudł ten ksiądz. Księdza obchodzą tylko ludzkie duszyczki. A skąd ty wiesz, że Mieszko nie ma duszy? Damy na mszę nie ogłosi. Zwariowałaś? Coś ci musiało z kochankiem nie wyjść. No i rozpętała się awantura. Kłóciły się do samego zmroku. Zaperzone, rozsierdzone. Nie zauważyły nawet, że wycofałem się do swojego pokoju, bo pewnie by się w końcu i mnie dostało. Ale słuchać, choćby przez drzwi, też nie było przyjemnie i w napięciu czekałem, kiedy któraś obciąży mnie winą za zniknięcie Mieszka. W końcu matka wybuchła szlochem, a córka nastawiła radio. Wieczorem, gdy już ucichła awantura, córka pierwsza odezwała się do matki. Chodź, przejdziemy się. Cisza teraz to może nas wyczuje i przybiegnie. A jemu wymów wreszcie to mieszkanie, bo to jego wina.